Chciałbym wam przypomnieć, mam nadzieję, że jest już właśnie obraz Rembrandta, jest już Rembrandta obraz z nami, że mówimy o miłosierdzie, o pustych kieszeniach i chciałbym dzisiaj właśnie powiedzieć o synu marnotrawnym, którego myślę, że tutaj bardzo dobrze widzimy i rozpoznajemy. To jest oczywiście ten, który klęczy, ma jeden sandał na stopie, jest wtulony w ogóle w Ojca, w objęcie Ojca. Słyszy Jego serce. To jest obraz do tej przypowieści, którą słyszeliśmy. I wydaje mi się, że jak się dobrze przyjrzymy i uczciwie, jeżeli chodzi o tą przypowieść, to wydaje mi się, że ona bardzo mocno kwestionuje nasze wyobrażenie i myślenie o miłości. Czym jest tak naprawdę miłość? I pytanie jest, dlaczego tak jest, że właśnie ten, który upadł tak nisko, który stracił wszystko, który roztrwonił to z nierządnicami, jak mówi starszy syn, właśnie on jest w objęciach kochającego Ojca. A ten, który wydaje się właśnie taki porządny, zawsze wszystko robił, służył Ojcu, czyli przychodził do kościoła, wykonywał przykazania, unikał imprez, bardzo dobrze się uczył, był po prostu bardzo porządny i przykładny, nagle w ogóle stoi z boku. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale zobaczmy, że oni, można tak ich scharakteryzować. Nie wiem, czy widzicie, że Pan Jezus bardzo często lubił bardzo prowokować. I On w tym momencie także nas prowokuje, ponieważ czy to was nie gorszy w jakiś sposób? Że ta miłość właśnie wybiera kogoś, kto jest bardzo nędzny, na kogo byśmy nie spojrzeli. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeszli właśnie drogę, tak w skrócie, drogę syna marnotrawnego i zobaczyli, jaka jest tajemnica właśnie jego drogi, jego serca, która tak naprawdę pozwoliła mu doświadczyć tej miłości Ojca, za którą myślę, że każdy z nas tęskni. Oprzeć się na kimś. Mieć punkt odniesienia w swoim życiu. Nie być sam. Nie być samemu. I pamiętamy, że młodszy syn zaczyna od tego, że mówi do ojca: daj mi część majątku. Bierze ten majątek, wyjeżdża w dalekie strony. Jak mówi słowo, roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Syn okazał się wielkim egoistą. Nie liczył się z innymi ludźmi. Powiedzenie w tamtym czasie: daj mi część majątku, oznaczało tak naprawdę, że on chce śmierci ojca. Syn przez to zabił ojca, zabił jego serce, ponieważ według ówczesnych konwenansów majątek można było wziąć wtedy, kiedy swoje dziedzictwo, wówczas kiedy ojciec zmarł. To była ogromna rana dla ojca. Mówi mu w ten sposób: jesteś dla mnie nieważny, cenię sobie niezależność. I co robi dalej? Jak korzysta z tej wolności? Tak naprawdę robi to, co chce, na co ma ochotę. Dobrze się bawi. Starszy syn właśnie mówi: żyje rozrzutnie z nierządnicami. I to jest tak naprawdę bardzo często dzisiaj ideał szczęścia. Czyli żyć dla przyjemności. Żyć dla przyjemności. I co dalej mówi Ewangelia? A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Być może właśnie wtedy wyglądał tak jak tutaj na tym obrazie, w łachmanach, głowa, która jest po prostu obolała, zniszczona. Nie wiem, czy tutaj pewnie nie widać, ale te stopy są całe w ogóle pełne w ranach i blizny mają. Te stopy są pełne ran. I ten styl życia, który prowadził, doprowadził go do tego, że doświadczył dna. Stał się niewolnikiem, którym wszyscy pogardzali. Poczuł nędzę. I to tak naprawdę jest opis tego, co dokonuje grzech w naszym życiu. I o tym mówi Biblia, bo Biblia definiuje grzech jako chybić celu. I to jest jego znaczenie i sens. Po hebrajsku grzech to chybić celu, czyli odejść od samego siebie, odejść od prawdy o sobie, odejść od pełni życia. I syn chciał się spełnić przez wolność, rozumianą jako właśnie niezależność i egoizm, a doprowadziło go do śmierci, do pustki. I to jest oszustwo grzechu, że grzech daje nam iluzję spełnienia. I to od początku do końca mówi Słowo Boże. Jeżeli idziemy za tym, co mówi grzech, to wcześniej czy później doświadczymy ogromnej samotności i pustki, bo to nas nie napełni. I w tym momencie rozgrywa się pierwsza walka, która dokonuje się właśnie w sercu syna marnotrawnego. Ponieważ kiedy odkrywamy, że jesteśmy na dnie, i to nie musi być nędza, tak jak w jego przypadku, bo bardzo często jesteśmy na dnie wtedy, kiedy odkrywamy, że jesteśmy niewolnikami swoich pożądliwości, że jesteśmy niewolnikami swojej chciwości, próżności, jakichś małostek w naszym życiu, nieczystości. Zobaczcie, na czym polega dramat grzechu w naszym życiu i o czym mówi list do Rzymian, święty Paweł, że we mnie jest prawo grzechu, że bardzo często przegrywam na czym i na czym polega siła ta grzechu, że nie żyję dla miłości i dla Pana Boga, ale jestem podporządkowany swoim rządzom, że tak naprawdę ja jako ja spełniam te rządy, bo one rządzą w moim życiu i mogę być ich niewolnikiem i mogę nagle odkrywać właśnie, że moje relacje są na przykład bardzo puste, że są powierzchowne, że nikogo nigdy nie pokochałem, że nie mogę zaufać, albo że zostałem sam. Że zostałem sam. Bardzo różne są oblicze tego dna. I wtedy możemy albo uciekać, to znaczy udawać, że nic się nie stało, że tak naprawdę nie mamy problemu. I to bardzo często robimy. Udajemy właśnie, że wszystko jest w porządku, że niczego nam nie brakuje. Udajemy, że jesteśmy szczęśliwi przed samymi sobą. To jest w ogóle główna strategia diabła. Trzymać nas w samozadowoleniu. Że nic, wszystko jest w porządku. Że nic się nie stało. Albo możemy nazwać naszą nędzę i szukać pomocy u Pana Boga. I to robi właśnie syn. Syn marnotrawny nie boi się nazwać tego, czego doświadczył, i że tak naprawdę stracił wszystko. I mówi, iluż najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. Zobaczcie, że syn nie ucieka przed przyznaniem się do tego, że stracił wszystko, że ma własne puste kieszenie. Myślę, że jesteśmy bardzo wrażliwi na te wszystkie sytuacje i na tych ludzi, którzy nie potrafią przyznać się do błędu. Myślę, że każdy z nas ze swojej rodziny i doświadczył tego, że w tych sytuacjach bardzo bolących, kiedy rodzice nie potrafią przyznać się do tego, że popełnili błąd. Trudno żyć w takiej sytuacji tak naprawdę z takim człowiekiem, bo nie można tego naprawić, a to nas rani bardzo. A syn to nazwał. Nie bał się, nie uciekał od tego, nie udawał, że wszystko jest w porządku. I syn postanowił wrócić. I to jest jedna z najpiękniejszych momentów tej Ewangelii. I dlaczego postanowił wrócić i czego od nas pragnie Bóg? Co nam pokazuje. I to jest kwestia fundamentalna. Otóż syn nie zapomniał, że ma ojca, któremu może zaufać. Nie zapomniał, że ma Ojca, który na Niego czeka, że może wrócić do Niego. I symbolem tej pamięci na tym obrazie właśnie jest miecz przy tym Synu. Miecz, który jest po prawej stronie. Ten miecz, który przypomina Jego szlacheckie pochodzenie. Że w tym wszystkim zagubieniu, w tym całym zagubieniu, pogubieniu, w tym doświadczeniu nędzy, swojej granicy, nagle okazuje się, że odkrywa i pamięta o tym, że nie jest sam. Że jest Ojciec, do którego może wrócić. Zobaczcie przez to, co mówi przez to do nas Bóg. Że Bóg pragnie, żebyśmy zaufali Mu. Żebyśmy Mu zaufali, że możemy przyjść nawet wtedy, kiedy nic nie mamy. Kiedy wszystko straciliśmy. I tutaj dotykamy kolejnej kluczowej sprawy. Bo żeby doświadczyć tej Bożej miłości, żeby poczuć i odnaleźć się właśnie w ramionach Ojca, poczuć tutaj, doświadczyć tego oparcia, potrzeba Mu zaufać. Potrzeba wykonać krok w Jego stronę. I Jezus mówi do Faustyny: palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylewać na duszę, a nie chcą dusze wierzyć w moją dobroć. A nie chcą dusze wierzyć w moją dobroć. Że to, co przeszkadza Panu Bogu, czy ogranicza, uniemożliwia doświadczenia Jego miłości, to właśnie brak zaufania. Brak zaufania. Kiedyś wam mówiłem, że spotkałem taką dziewczynę na Woodstocku, która mówi, tam rozmawiając ze mną, mówi, że ona już nie wierzy w miłość. Ona już nie wierzy w miłość. Dziewczyna, która miała 20 parę lat. Ja pytam się, dlaczego? I ona mówi, że jak ona patrzy na swoich znajomych, którzy się schodzą, rozchodzą, ranią się nawzajem i patrzy też na swoje życie i swoje doświadczenie, że tak wiele razy zaufała komuś i została po prostu odrzucona albo wykorzystana, to ona mówi, że nie warto. Nie warto wierzyć w miłość. Ona już nie potrafi nikomu zaufać. Więc zapytałem się, to jak sobie radzić z samotnością? Ona mówi, że czyta książki. Odpowiedź na jej pragnienie i potrzeba to jest czytanie książek. I myślę, że doskonale wiemy i rozumiemy i czujemy, że czytanie książek nie zapełni tak naprawdę naszego pragnienia bycia kochanym. I zobaczcie, że żyjemy w świecie, który dzisiaj tak bardzo mocno jest rozczarowany. Nie wiem, jak wy przeżywacie tą rzeczywistość waszą, ale myślę, że to jest dzisiaj problem. Dlaczego dzisiaj dziewczyna nie może znaleźć chłopaka, a dlaczego chłopak nie potrafi się zdecydować, żeby przyjąć i wziąć odpowiedzialność za dziewczynę? Dlaczego jest tak, że cały czas uciekamy, że nie potrafimy ufać sobie? Że wolimy być singlami i wybierać życie, które tak naprawdę jest takie, gdzie ja nikomu nie ufam. Nie muszę ufać. Nie muszę ryzykować. Nie muszę brać odpowiedzialności za nikogo. Może dlatego właśnie, że już przestaliśmy wierzyć w miłość. Że już tak naprawdę tak bardzo jesteśmy przywiązani do tych ran, które otrzymujemy, że już nie potrafimy zaufać nikomu. Dlatego tak bardzo potrzebuję Bożej miłości, żeby uzdrowić nasze chore serce, żeby uzdrowić nasze chore społeczeństwo, które szuka miłości, a nie potrafi kochać. I co to znaczy zaufać? I co pokazuje nam syn marnotrawny, który już nic nie miał, naprawdę już nic nie miał? Zaufać to znaczy przyjąć, że Bóg kocha mnie bezwarunkowo. Przyjąć w swoim sercu. Zacząć od tego, że nawet kiedy jestem na dnie, kiedy nic mi się nie udało i nie stanowię żadnej wartości dla siebie i dla innych, to, co jest prawdą o Tobie, to to, że jesteś kochany przez Boga. I o tym jest ta przypowieść. I żeby to odkryć, trzeba powrócić do Boga. Trzeba do Niego przychodzić z tym zaufaniem. Ten krok do przodu. I na tym polega sukces syna marnotrawnego. I tym się różni syn marnotrawny od tego syna porządnego, który jest taki bardzo ułożony i poprawny, że czego on doświadczył? Że nędza sprawiła, że otworzył się, czy też nędza zniszczyła ten fałszywy obraz Boga, która mówi o tym, że jeżeli, że Bóg cię kocha dlatego, że coś masz wartościowego w sobie, że coś możesz Mu dać. Zobaczcie, że my cały czas tkwimy bardzo na tym ludzkim poziomie miłości. I on w pewien sposób też się sprawdza, jest dobry, ale jest ograniczony. To znaczy, kocham Cię, ponieważ masz coś dla mnie. Kocham Cię, ponieważ stanowisz dla mnie wartość. I to też jest ważne. Ale nie może być jedyną moim nastawieniem w miłości. Syn marnotrawny właśnie odkrył, że mając puste kieszenie, jest kochany przez Boga, ponieważ już nie mógł udawać, już nie mógł grać kogoś innego. Już był naprawdę bardzo bezradny. I czasami Pan Bóg, zobaczcie, że pozwala nam doświadczyć tak wiele, wielokrotnie pozwala nam doświadczyć naszych upadków, żebyśmy właśnie w końcu zrozumieli, że tak naprawdę jesteśmy kochani za darmo. Że nic nie możemy Bogu dać i nie musimy dawać. Bo wchodzimy bardzo często w logikę świata, że muszę odnieść sukces, że muszę zrobić to i tamto, że muszę mieć pieniądze, że muszę ładnie wyglądać, że muszę zrobić dużo dobrych uczynków, żeby być kochanym przez Boga. I wtedy tak naprawdę stajemy się niewolnikami siebie i świata. Że to już nie określa nas miłość Boga, tak naprawdę, że Bóg nas chce, tylko żyjemy po to, żeby podobać się światu. Po to, żeby dobrze wypaść, żeby jakoś zaistnieć. Syn marnotrawny doświadczył tego, że nie musiał niczego udowadniać przed Bogiem, bo już nie miał jak. Bo już nie miał jak. I to, co jest piękne, to, co mu Bóg pokazał, znaczy ojciec, że nie przestał być dla ojca wyjątkowy. Teraz jak właśnie byliśmy na Woodstocku, to w ramach przygotowania do ewangelizacji spotykaliśmy się w grupach i tam rozmawialiśmy o tym, co będziemy mówić i robić, dawać świadectwo. I było takie zadanie, że mieliśmy między sobą w małej grupie powiedzieć 3 zdania, które chcemy przekazać tym ludziom, których spotkamy. I bardzo mi się podobało to, co powiedziała jedna z sióstr, która tak naprawdę też łamie stereotyp siostry, ponieważ to już jest trochę starsza siostra od nas, ale nie stara siostra. I ona mówi, że ona jest bardzo ciekawą siostrą, ponieważ mówi tak, że jak ma doła czasami, to mówi, że ma takiego przyjaciela, który jeździ na motorze i wtedy właśnie dzwoni do niego, żeby przyjechał po nią. I ona mówi, że jak jadą 180 na godzinę, wtedy ona czuje taką wolność. Słuchajcie, naprawdę. Coś w tym jest, naprawdę. I ona właśnie mówi, że to, co bardzo mnie to poruszyło, że to, co chce powiedzieć jako pierwszą wiadomość tym ludziom, których spotka, to to, że oni są bardzo wyjątkowi. Bardzo wyjątkowi dla Pana Boga. Zobaczcie, że dzisiaj, tak mi się wydaje, dlaczego o tym mówię, że dzisiaj, co to znaczy dla nas być kochanym? To znaczy właśnie, co znaczy odkrywać tą miłość? To znaczy, że jestem dla kogoś wyjątkowy. Że ktoś traktuje mnie naprawdę wyjątkowo. Że wtedy doświadczamy tej miłości. I ten syn marnotrawny, zobaczcie, jest potraktowany przez ojca wyjątkowo. Wyjątkowo. I historia syna marnotrawnego to powieść o tym właśnie, że jest pewna miłość w naszym świecie, pomimo tego, że może tego nie widzimy, która jest silniejsza niż nasz grzech i głupota. Że Bóg zawsze na ciebie czeka. Że Bóg zawsze po ciebie wychodzi. Że Bóg zawsze będzie szukał Ciebie, że On bardziej Cię kocha, niż Ty sobie w ogóle to wyobrażasz. I potrzebuje Twojego zaufania, Twojego kroku w Jego stronę, żebyś mógł doświadczyć tej miłości. Ona dokonuje się, czy też sprawia, czy też gdzie możemy tego doświadczyć? Na modlitwie, w sakramentach. Dlaczego? Ponieważ wtedy Bóg może dotykać naszego serca. Boga możemy, Jego miłość spotkać w sercu, czy zobaczyć i doświadczyć tego wtedy, że jestem wyjątkowy i kochany przez Boga. Nie dlatego, że mogę Mu coś dać, a dlatego, że On właśnie On mnie kocha. czego my tak naprawdę bardzo pragniemy. Kiedyś przeczytałem taką historię, która właśnie mówi o tym, że rodzice pokłócili się z taką 12-letnią dziewczyną, swoją córką, Moniką, i ona uciekła z domu. Nie wiem, czy ktoś z was uciekał z domu, ja nie uciekałem z domu, nie wiem jak to jest, ale ona uciekła z domu i oni się bardzo martwili. Oni się bardzo martwili o nią i nie mogli w ogóle jej znaleźć. I wpadli na pomysł, że napiszą plakat, taką reklamę i powieszą ją przy takiej najczęściej uczęszczanej dyskotece w mieście. I napisali na tym plakacie: Moniko, bardzo cię kochamy, nie lękaj się wrócić do domu, brakuje nam ciebie. Spotkajmy się to jutro rano o godzinie 9. I ten plakat właśnie powiesili obok dyskoteki, w której najczęściej było tam uczęszczana w mieście. I przyszli na drugi dzień i co się w ogóle okazało? Że tam znalazło się kilka Monik, które uciekły z domu i tak naprawdę bardzo chciały być odnalezione. Tak naprawdę bardzo chciały spotkać tą miłość ojca i matki, swoich rodziców. I o tym jest ta przypowieść, że te pragnienie w sercu, które my nosimy i mamy, ono może się spełnić. Te pragnienie miłości za darmo, bezwarunkowej, bo to jest warunek naszej wolności tak naprawdę. Żebyśmy nie byli niewolnikami świata, żebyśmy nie byli niewolnikami tych przekonań, niewolnikami innych oczekiwań innych, tylko oczekiwania Boga, żeby przyjąć Jego miłość. Do tego was zachęcam, żeby w waszej lekturze, w waszej modlitwie słuchać tej miłości, żeby nie bać się przyznawać do tego, że jestem nędznikiem, grzesznikiem, potrzebuję tej miłości, ale wtedy mogę doświadczyć wolności.